Przyszła teraz pora na to, żeby postawić kolejne pytanie, spróbować zrobić kolejny krok do przodu, bo mówimy tutaj o częściach zapasowych do człowieka, takich zewnętrznych, jak dłonie, jak stopy pewnie też, czy niekoniecznie?
Protezy stóp także możemy wykonywać. Tutaj to jest jakby kolejny krok, bo w tej chwili skupiliśmy się na kończynach górnych ze względu na to, że dosyć łatwo jest nam uzyskać wymaganą wytrzymałość. Robiliśmy takie badania dosyć szeroko. Wychodzi na to, że bez żadnego problemu można naszych ortez czy protez używać i nie powinno się z nimi nic wydarzyć. Natomiast jeśli chodzi o protezy kończyn dolnych, tam już te obciążenia są dużo większe. Oczywiście jak najbardziej jesteśmy w stanie to zrobić, ale tutaj już wchodzą w grę materiały na przykład kompozytowe, wzmacniane włóknem węglowym chociażby. I tutaj takie badania są jeszcze przed nami. Oczywiście da się to zrobić, ale no wymaga to jeszcze dosyć sporo badań, żeby można było to robić efektywnie i tanio.
No bo tak sobie pomyślałem, operację stawu biodrowego, gdzie używa się metali już bardziej niż plastiku, no czy tam można takie technologie będzie zastosować kiedyś?
Oczywiście już w tej chwili są stosowane jak najbardziej. Tutaj takie przykłady także na naszej uczelni robimy, chociaż my nie mamy tutaj maszyn do wytwarzania, jeżeli chodzi o metal, nie spiekamy to w innych ośrodkach. Natomiast jak najbardziej możemy także wspomagać projektowanie tego typu elementów. Czyli generalnie wszystkie te zasady, o których mówiliśmy wcześniej, skanowanie, to troszeczkę inaczej wygląda, bo stosujemy wówczas obrazowanie medyczne, czyli na przykład tomograf lub rezonans magnetyczny. Te dane również muszą zostać przetworzone. Powstaje model 3D i również kierujemy go na drukarkę 3D, ale już taką, która wytwarza na przykład z tytanu lub stopów, które gdzieś ten tytan w sobie mają, albo innych stopów biokompatybilnych, bo tak się to określa.
No tak, ale wtedy już nie da się zejść z tym kosztem do, tak jak pan mówił, kilkuset złotych za sztukę.
No już niestety nie jest tak łatwo, ale i tak możliwości są bardzo duże. Generalnie druk 3D pozwala na tworzenie struktur anatomicznych i sterowanie także ich wnętrzem, więc chociażby wykonanie na przykład implantu żuchwy można sobie wyobrazić, tak? Gdybyśmy chcieli go wykonać tradycyjnymi technikami, mielibyśmy problem chociażby z uzyskaniem wymaganej gęstości. Natomiast w przypadku implantu wytwarzanego na drukarce 3D tą gęstością możemy sobie bardzo swobodnie sterować po prostu jako jednym z parametrów wytwarzania i ten implant będzie idealnie pasował, będzie tak gęsty jak powinien być i wyniki leczenia są wówczas także dużo lepsze.
A co możemy jeszcze z części zapasowych do człowieka wyprodukować na drukarce 3D?
To znaczy w tej chwili bez większego problemu wszelkiego rodzaju implanty tkanek twardych, czyli wszystko, co ma związek z kością, tak, czyli implanty chociażby biodro, kolano, w ręce kości, jakiekolwiek sobie pomyślimy, żuchwa, oczodoły, implanty czaszki, to bez większego problemu. Z tkankami miękkimi jest troszeczkę problem oczywiście, bo to już wymaga większego postępu technicznego. Możemy mówić o takich technikach jak biodruk 3D. To jest coś, czym my się akurat nie zajmujemy. Tutaj jest taki fajny zespół na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, który zajmuje się biodrukiem 3D, gdzie można po prostu wytwarzać tkanki, czy w przyszłości, bo teraz jeszcze nie, całe organy dla człowieka. To jest przyszłość taka, powiedziałbym, chciałbym, żeby była niedaleka, ale pewnie jeszcze trochę nas czeka, zanim będziemy mogli sobie wydrukować nową wątrobę, czy na przykład nerkę.
No właśnie, ale kwestia właśnie wątroby czy nerki, no to już jest zupełnie inna historia, bo to się z plastiku nie da wydrukować, tylko to trzeba wyhodować bardziej chyba. Tak,
oczywiście to się hoduje, no to jest powiedziałbym, że dobre określenie. Tak, generalnie największy problem jest oczywiście w uzyskaniu wymaganej struktury, bo jest to ona bardzo złożona, czy to struktura nerki, wątroby, czy jakiejkolwiek innej tkanki, poziom złożoności jest tak wysoki, że na ten moment bardzo ciężko jest nam zebrać dane oczywiście na ten temat i w odpowiedni sposób ukształtować to, co miałoby się w przyszłości stać tym naszym nowym organem. Także to jeszcze daleko przed nami. No i to także wymaga zupełnie innych technik wytwarzania, które w pewnym sensie dopiero raczkują. Tak, jest to dopiero w fazie takiej mocno rozwojowej.
A co to jest to rondo takie, które tutaj jest? W środku stoją krzesła, taki jest stolik. To jest właśnie takie...
To jest nasze stanowisko eksperymentalne do skanowania 3D kończyn. Tak, to co tutaj pan widzi, czyli tutaj mamy skaner na wózku, to jest nasza konstrukcja. Skaner jest komercyjny, ale jest to urządzenie z grupy tych tańszych i pacjent sobie tutaj siada na środku, albo na tym stelażu, zależnie czy skanujemy rękę czy nogę, tak to się oczywiście modułowo ustawia. Mamy wskaźnik laserowy, który mówi o tym, jak należy kończynę ułożyć. No i skaner sobie jeździ dookoła pacjenta, i w ciągu kilku minut jest ten skan wykonywany, tak, czyli po prostu świecimy tym światłem strukturalnym, odpowiednio ułożonym świecimy na kończynę pacjenta. No i w tym samym czasie, w czasie rzeczywistym tworzy się też model tej kończyny.
Rozumiem, że to jest wszystko know-how, to jest wszystko wasze, tak? Pomysł, te szyny, które tutaj są, żeby to było...
Tak, konstrukcja jest nasza, parę tutaj jest takich ciekawych patentów, nazwijmy to, które no, jeszcze patentami oficjalnie nie są, ale być może będą. Generalnie chodzi o to, żeby pacjent siedział na tym jak najkrócej, żeby wyniki pomiarów wyszły nam jak najszybciej, jak najdokładniej i żeby to było też wszystko oczywiście jak najtańsze, tak? Więc my tutaj troszeczkę wprowadzamy takiej inżynierii resztkowej, tak to można określić, tak? Czyli po prostu używamy komponentów, które mają mieć jak najmniejszą cenę, tak żeby to całe stanowisko było możliwe do jak najszerszego rozpowszechnienia. Bo oczywiście istnieją skanery całego ciała, i koszt takiego skanera no to jest rzędu 100 tysięcy, 200 tysięcy złotych, gdzie faktycznie wchodzimy, skanowane jest całe ciało dosyć szybko. Natomiast nam chodzi o to, żeby tutaj cały system zamknął nam się w jakimś ułamku tej kwoty, więc dlatego też nad tym pracujemy.
Tak z ciekawości zapytam, ile pojemności zajmuje ręka w komputerze, to znaczy ile to jest tej treści bitowej?
No po pełnej obróbce... Powiedzmy, my to kompresujemy, także ten zakres objętości, o którym mówimy, to jest kilkadziesiąt megabajtów, natomiast surowe dane to jest kilka gigabajtów. Także zeskanowana kończyna to jest kilka gigabajtów danych.
No i to potem drukarka musi odpowiednio też przerobić, żeby było właśnie tak, jak chcemy, a nie tak, jak wyjdzie, prawda?
No tak, dokładnie, oczywiście. No, im bardziej dokładny będzie ten pomiar, tym też ten wyrób będzie lepiej dopasowany, ale też nie należy z tą dokładnością przesadzać, bo pamiętajmy, że objętość kończyny zmienia się nawet w ciągu dnia. Rano, kiedy jest na przykład chłodniej, to kończyna może mieć mniejszą objętość, kiedy jest cieplej, zwłaszcza jak teraz mamy takie cieplejsze dni, no to ręce nam puchną, tak, więc to aż tak duża dokładność nie jest wymagana, jakby się wydawało właśnie, tak, więc nie musimy stosować dokładności takiej, nazwijmy to, przemysłowej, ale oczywiście im więcej tych danych zbierzemy, tym lepiej, każdy też jest inaczej zbudowany i nie da się dla wszystkich zrobić jednej miary.
A jakie jest Pana marzenie, tak gdybyśmy już popatrzyli trochę do przodu z czasem, to znaczy jaki projekt chodzi Panu po głowie?
To, co tutaj budujemy, nazwałem tak dosyć szumnie AutoMedPrint, czyli automatyczne wytwarzanie wyrobów medycznych i marzę o czymś takim jak autolekarz, czyli o takim urządzeniu, które by automatycznie nas diagnozowało, tworzyło dla nas to, czego potrzebujemy i jeszcze automatycznie może przeprowadzało dla nas proces operacji chirurgicznej, tak jak to widzimy często w filmach science fiction. Także tak jest moje marzenie, żeby każdy mógł mieć w domu lekarza, który go zdiagnozuje, przeprowadzi dla niego zindywidualizowaną terapię i to wszystko bez wychodzenia z domu.
No takie operacje chirurgiczne w domu to chyba za szybko nie, bo zdalne są oczywiście prowadzone, dzięki szybkiemu internetowi jest to możliwe i precyzyjnemu sprzętowi. Ale ja nie wiem, czy sam sobie bym na przykład chciał zrobić operację wyrostka robaczkowego w domu.
No oczywiście mówimy tutaj też o rozwoju sztucznej inteligencji, tak, o tym, że to nie my sobie sami robimy, tak, tylko jest po prostu system, który nas diagnozuje, który nas skanuje, który wie dokładnie, czego nam potrzeba, no i który bardzo w sposób precyzyjny jest w stanie to przeprowadzić. Oczywiście w sytuacji, w której byłaby taka konieczność, mówimy także o zdalnym połączeniu z lekarzem, tak, ale to, o czym ja mówię, to już jest w tej chwili kilkadziesiąt lat do przodu co najmniej.
Znaczy ja myślę, że w takiej kosmicznej perspektywie to może nawet i szybciej, dlatego że no wyobraźmy sobie, że jednak na Marsa lot się odbędzie. Na pokładzie owszem, będzie pewnie lekarz, no ale dajmy na to, że ten lekarz z jakichś powodów nie będzie w stanie przeprowadzić operacji wyrostka robaczkowego u kolejnego z astronauty, który będzie wymagał tego natychmiast. Kto wie, czy właśnie ten robot nie będzie musiał sobie z tym poradzić.
No, jest to oczywiście perspektywa, której w przypadku podboju kosmosu trzeba myśleć, tak? Czyli trzeba myśleć o tym, żeby tam na miejscu, powiedzmy ta kolonia, czy osoby, które tam będą, były samowystarczalne. I oczywiście tego typu systemy, które za pomocą sztucznej inteligencji wspomagają terapię, leczenie, zabiegi proste, no to będzie się to coraz bardziej rozwijać. Drukarki 3D plus kosmos to także jest coś, co jest jak najbardziej rozważane i w tej chwili... Jakby nie wyobrażamy sobie podboju kosmosu bez technologii druku 3D.
No tak, tylko jak w stanie nieważkości będzie drukarka 3D działała?
No o to się już proszę nie martwić, to już inżynierowie, czy to nasi, czy NASA, sobie z tym bez problemu poradzą. Tutaj systemy, które my stosujemy, są oparte na wytłaczaniu materiału, więc jakby to ciśnienie jest podawane poprzez użycie odpowiednich silników, więc jakby z tym stanem nieważkości aż takiego wielkiego problemu nie ma. Jest to wszystko do zrobienia bez większego kłopotu.
Aby to wszystko się udało, proszę Państwa, żebyśmy kiedyś mogli z takich tańszych technologii korzystać i żeby życie przez to stawało się łatwiejsze, zwłaszcza dla osób, które no, zostały w jakiś sposób pokrzywdzone przez życie z powodu jakiejś poważnej kontuzji. W ortezie trzeba kilka miesięcy czasami spędzić, więc to ma duże znaczenie. Bardzo Państwu dziękujemy za uwagę. Naszym gościem był dzisiaj profesor Filip Górski z Wydziału Inżynierii Mechanicznej Politechniki Poznańskiej. Dziękuję bardzo, panie profesorze.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia pewnie w przyszłości, bo na pewno sprawdzimy, jak to działa. I to już, proszę Państwa, koniec naszego programu. Zapraszam w kolejny czwartek po 18:30. Wojciech Chmielewski, do usłyszenia.